Campus. Campus. Naukąd SGH.
Ja nazywam się Kamil Kuć i w tej audycji rozmawialiśmy już dwa razy o nierównościach płciowych na rynku pracy i za każdym razem mam wrażenie, że to 15 minut to zdecydowanie za mało, żeby ten problem tak dobrze nakreślić, tym bardziej, że w internecie sporo na ten temat się mówi, niekoniecznie w sposób prawdziwy. Dlatego my mówimy o tym w sposób naukowy. Moją gościnią jest dr Magdalena Smyk-Szymańska z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kobiety i mężczyźni średnio wybierają inne zawody. Co za tym idzie, różnią się ich wynagrodzenia, a tak zwana segregacja zawodowa nadal uważana jest za jeden z podstawowych czynników, którymi tłumaczymy lukę płacową. Stąd pojawia się pytanie, dlaczego tak jest. Takie pytanie jest pytaniem przewodnim pani badań. Zadanie go tutaj z pewnością otworzy nam ścieżkę do długiej audycji, ale dlatego właśnie chciałbym się skupić bardziej na normach i stereotypach, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo to właśnie jest na pewno jeden z kluczowych czynników, dlaczego w ogóle o tym właśnie rozmawiamy. Jeśli rozmawiamy właśnie o stereotypach i normach, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o czym tak naprawdę mówimy?
Mówimy o tym, że w społeczeństwie funkcjonują jakieś przekonania co do tego, na przykład, co kobiety i mężczyźni powinni na rynku pracy robić. I tego właśnie dotyczą moje badania. W szczególności zajmowałam się taką kwestią tego, że kobiety rzadziej wybierają zawody w dziedzinach tak zwanych STEM, czyli rzadziej zajmują się nauką, matematyką, inżynierią i technologią. I że tak powiem, spojrzałam na ten problem bardzo, bardzo tak bezpośrednio. To znaczy udało mi się znaleźć dane, w których uczniów szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych zapytano o ich przekonania co do tego, czy chłopcy lub dziewczynki są lepsze z matematyki. I o to samo zapytano również ich rodziców, a także nauczycieli. I to, co udało mi się ustalić, to, że jeżeli rodzice właśnie takiej dziewczyny, która jest w szkole średniej, uważają, że dziewczynki są słabsze z matematyki niż chłopcy, to taka dziewczyna ma istotnie mniejsze prawdopodobieństwo, żeby w ogóle planować swoją przyszłość, swój zawód w dziedzinach STEM. I też, żeby podkreślić, jaki to jest efekt, to oczywiście jakby też istotne jest to, że ja nie porównywałam jakby zupełnie różnych od siebie uczennic, tak? Czyli jakby ten efekt jest istotny, kiedy mówimy o uczennicach o podobnych kompetencjach, podobnych umiejętnościach matematycznych. I ten efekt stereotypowych przekonań rodziców co do tego, że to właśnie chłopcy są lepsi z matematyki, okazał się być bardziej znaczący, większy niż średnia różnica w prawdopodobieństwie, że dziewczyna będzie planowała zawód w STEM-ie, kiedy otrzymuje oceny bardzo dobre z matematyki, w porównaniu do dziewczyny, która otrzymuje oceny dopuszczające.
Czyli już od samego początku rodzi się taki psychologiczny problem w związku z wyborem zawodu.
Ja jestem ekonomistką, więc pozwolę sobie nie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to problem psychologiczny. Natomiast w danych ewidentnie widzimy istotny statystyczny efekt stereotypowych przekonań rodziców. On jest silniejszy niż efekt własnych przekonań i tak jak mówię, jest silniejszy niż obiektywna ocena umiejętności matematycznych.
O te obiektywne oceny umiejętności chciałbym zapytać, bo powiedzieliśmy, że pytano też to nauczycieli. Jak nauczyciele odpowiadali w tej ankiecie, kto jest lepszy z matematyki, chłopcy czy dziewczynki?
Co ciekawe, przekonania nauczycieli nie miały znaczenia. Co więcej, mimo tego, że w poprzednich gdzieś tam badaniach pokazywano, że jeżeli nauczycielem matematyki jest kobieta, to też i dziewczęta mają większe szanse, że potem będą myśleć o właśnie zawodach związanych z umiejętnościami matematycznymi, to akurat w tym badaniu to znaczenie płci nauczyciela nie miało znaczenia.
No ale właśnie, mamy jednak mnóstwo wyjątków tych wyborów ścieżek zawodowych i jednak kobiety i mężczyźni zaczynają. Wydaje mi się, że coraz częściej widzimy faktycznie, że i kobiety, i mężczyźni coraz częściej wybierają przeciwne do takiego typowego, uznormalizowanego zawodu dla swojej płci. Z czego to wynika?
Tak, to prawda. Faktycznie jest taki trend, że tych zawodów, powiedzmy, w którym kobiety i mężczyźni stanowią równe udziały, tak? Czyli jest tyle samo kobiet, co mężczyzn, jest coraz więcej. Natomiast nadal te zawody, które są typowo kobiece i typowo męskie, stanowią dość istotną część rynku. I taki obraz mamy tak naprawdę na rynkach pracy na całym świecie. I tutaj jakby kontynuując to, o czym mówiłam wcześniej, jakby nawiązując do kolejnego badania, Stawiałam taką hipotezę w swoich badaniach o tym, że być może to, że właśnie utrzymuje się ta segregacja zawodowa, jest w jakiś sposób związane z tym, że istnieje rodzaj przekazywania sobie norm związanych z wyborem zawodu między pokoleniami, czyli z rodziców na dzieci. Badałam to w taki sposób, że patrzyłam na stopień typowości dla płci rodzica zawodu i stopień typowości dla płci dziecka tego rodzica. I hipoteza, którą postawiłam, była taka, że jeżeli ojciec pracuje w typowo męskim zawodzie, czyli powiedzmy jest górnikiem, a mama pracuje jako pielęgniarka, to być może oni mają takie też ustrukturyzowane normy związane z wyborem zawodu i oni je przekażą swoim dzieciom. Co więcej, zakładałam, że pewnie jest tak, że dla mężczyzn większe znaczenie ma ojciec, dla kobiet matka. No i w moich badaniach wyszło, że właściwie przede wszystkim znaczenie ma zawód ojca. To znaczy, jeżeli ojciec...
I dla dziewczynki, i dla chłopca.
I dla chłopca, i dla dziewczynki, i dla mężczyzny, i dla kobiety tak naprawdę, bo w tym drugim badaniu, o którym wspominam, patrzyłam już na zawody, które wykonują dorośli ludzie, tak? Czyli na ich faktyczne wybory zawodowe w życiu. I okazało się, że ile zawód matki jest nieistotny, znaczy to, jak bardzo jest typowy dla kobiet, czyli jak bardzo jest gdzieś tam w tych stereotypach, albo jak bardzo matka przełamywała stereotypy, nie ma takiego znaczenia, natomiast w przypadku ojca ma i ten kierunek zależności jest właśnie taki, jak zakładaliśmy, czyli jeżeli ojciec pracuje w nietypowym dla mężczyzny zawodzie, albo przynajmniej w takim równościowym, to jest też większa szansa, że syn taki zawód wybierze. Natomiast jeżeli on ma córkę, to wtedy ta córka będzie pracowała w mniej typowym dla kobiet zawodzie.
W związku z tym, że coraz częściej widzimy mężczyzn i kobiety w przeciwstawnych do znormalizowanej dla danej płci zawodu, to tak naprawdę tworzy nam się rozwiązanie tego problemu samo praktycznie.
Tak, w sensie jakby postęp idzie w kierunku tego, żeby tej segregacji było coraz mniej, no ale pamiętajmy, że nadal mamy dużą grupę ludzi, którzy mają te takie stereotypowe, tradycyjne, znaczy nie stereotypowe, tylko tradycyjne normy społeczne, mówiące o tym, że jest jakiś podział, tak? Bo to, co żeśmy w tych badaniach obserwowali, to również to, że o ile i to też w takim badaniu eksperymentalnym dla Polski, że o ile te normy, to powiedzmy wybory zawodowe nietypowe, one dają taką jakby większą dowolność potem, o tyle te tradycyjne normy się powtarzają w kolejnych pokoleniach.
Okej, czyli tak naprawdę, mimo to, że mamy inne poglądy, to i tak gdzieś tam w głębi przekazujemy dokładnie to samo, co przekazywali nam nasi rodzice?
Tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo obserwuję tylko wybory zawodowe, a nie pytam tych moich respondentów, co oni tak naprawdę myślą. Natomiast no jakby obserwuję taką systematyczność w danych.
Zmierzam cały czas do tego pytania właśnie, czy możemy właśnie liczyć na to, że będziemy stopniowo tych norm i stereotypów z czasem przekazywali coraz mniej lub przekazywali inne, do których teraz tak naprawdę dążymy, bo zauważyliśmy, że taki problem istnieje, skupiamy się na nim szczególnie w tej dekadzie bardzo mocno. Czy faktycznie możemy na to liczyć, że to stopniowo będzie malało po prostu z czasem?
Tymi normami społecznymi jest trochę tak... To nie jest taka prosta historia w tym sensie, że one się też w niektórych społeczeństwach trzymają się bardzo silnie. I jakby te trendy są, teraz są coraz lepsze, ale jakby nie mamy pewności, czy one nie będą się odwracać.
Okay.
Badanie ze Szwecji o reformie podatkowej. Szwecja, bardzo równościowy kraj już od wielu lat. I tam jakiś czas temu została wprowadzona reforma podatkowa, która oprócz tego, że miała swój inny zupełnie cel, sprawiła, że dla większości rodzin zmieniła się optymalna decyzja co do tego, kto powinien zostawać dzieckiem na urlopie takim chorobowym. To znaczy optymalna w sensie finansowym. I teraz okazało się, były rodziny i w jedną, i w drugą stronę, czyli były takie, w których do tej pory opłacalne było, żeby to matka zostawała z dzieckiem, a po tej reformie stało się opłacalne, żeby to był ojciec, i w drugą stronę. I co się okazało? Tam, w tych rodzinach, w których ta optymalna decyzja zmieniła się z ojca na matkę, czyli jakby w kierunku tych tradycyjnych norm społecznych, to praktycznie wszystkie rodziny na to zareagowały. To znaczy od tej pory to kobiety w tych rodzinach brały ten urlop. Natomiast w przypadku tych rodzin, w których to mężczyźni mieli od tej pory zajmować się chorym dzieckiem, tam ta reakcja była praktycznie minimalna.
W sensie, że ojcowie nie korzystali z tej opcji?
Ojcowie nie korzystali z tej opcji, dalej dziećmi chorymi zajmowała się matka. Im bardziej jakby, bo też w Szwecji jest dostęp do danych rejestrowych, więc można było też jakby sprawdzić, czy te osoby na przykład mają jakieś pochodzenie etniczne inne niż Szwecja. I okazało się, że im bardziej tradycyjne normy kulturowe gdzieś tam, z bardziej tradycyjnych norm kulturowych się wywodziły te rodziny, tym ta reakcja była jeszcze słabsza. I co więcej, bo to może się wydawać, że no wiadomo, pewny rodzaj przyzwyczajenia, tak? Mama się zawsze zajmuje chorym dzieckiem, ale ta decyzja optymalna finansowo oznaczała, że oni zostawiali na stole naprawdę dużo pieniędzy. To znaczy zostawiali na stole ekwiwalent dwutygodniowego wyjazdu za granicę dziecka lub na przykład rocznego kursu językowego. To były spore pieniądze, a mimo wszystko te normy społeczne gdzieś tam zablokowały tą zmianę.
No u nas w kraju też przecież jest urlop ojcowski, tacierzyński, który też mówi się, że jest zdecydowanie zbyt mało wykorzystywany, dlatego że po prostu, tylko że u nas w kraju jest inny problem, bo mniej to się opłaca po prostu.
Zgadza się. Tutaj jakby to jest też ważny i bardzo, bardzo ciekawy wątek i tak jak tutaj pan wspominał, w kwietniu tego roku wprowadzony w Polsce został nieprzenaszalny urlop opiekuńczy, rodzicielski. Dodatkowy 9-tygodniowy. W praktyce to jest urlop do wykorzystania dla ojca, bo większość rodzin w Polsce wykorzystuje urlop macierzyński i rodzicielski w taki sposób, że wykorzystuje go w 100% matka. No i mamy jakiś wzrost udziału mężczyzn, ale on na razie nie jest jakiś imponujący. Natomiast super, że pan wspomniał o tym urlopie rodzicielskim dla ojców, bo właśnie tutaj trochę w drugą stronę, może żeby bardziej pozytywnie o tych normach powiedzieć, to takie dwa badania właśnie dotyczące urlopu rodzicielskiego dla ojca lub nieprzenaszalnego między rodzicami, co w kontekście norm społecznych w zasadzie oznacza urlop dla ojca. To przykład z Niemiec i przykład z Hiszpanii. Najpierw może o tych Niemczech, bo to troszkę starsze badanie. Tam już wiele lat funkcjonuje ten urlop rodzicielski nieprzenaszalny między rodzicami i takie badanie w Niemczech zostało przeprowadzone, w którym właśnie zapytano o normy dotyczące czy przekonania dotyczące ról na rynku pracy kobiet i mężczyzn rodziców, którzy skorzystali z tego urlopu, ale również dziadków. I jakby fajne w tym badaniu było to, że konstrukcja tego badania polegała na tym, że porównano ojców, którzy dopiero co załapali się na reformę i tych, którzy nie mogli z niej skorzystać. Tak, bo zawsze jest jakaś data wprowadzenia i są tacy, których dzieci urodziły się troszkę za wcześnie i dzieci, które urodziły się chwilę po wprowadzeniu reformy. I porównano deklaracje dziadków co do tego, jak patrzą na rolę kobiety, w szczególności młodej matki i jej aktywności na rynku pracy. I okazało się, że tam jest istotna różnica. To znaczy jakby to, że ci dziadkowie zaobserwowali, że ich synowie zajęli się dziećmi, to w jakiś sposób sprawia, że jakby na poziomie tych norm obserwujemy, że oni bardziej akceptują to, że właśnie kobiety wracają do pracy, mimo że są młodymi matkami, tak? To taki przykład z Niemiec, a jeżeli chodzi o ten przykład z Hiszpanii, to w drugą stronę. Tam urlop ojcowski, na początku tylko dwutygodniowy. I znowu badanie, w którym badacze zwrócili się do 13-latków, 13 lat po wprowadzeniu reformy, czyli dzieci, które zostały jako pierwsze objęte tą reformą, albo dzieci, które jakby nie załapały się dosłownie o kilka tygodni. I znowu okazało się, że te dzieci, których ojcowie mieli szansę skorzystać z tego na początku tylko dwutygodniowego urlopu, w porównaniu do dzieci, które no, dosłownie chwilę za wcześnie się urodziły, że tak powiem, te dzieci deklarowały istotnie bardziej równościowe poglądy, ale też istotnie częściej deklarowały, że w domu wykonują obowiązki domowe stereotypowo przypisywane drugiej płci, czyli chłopcy częściej sprzątają, a dziewczynki częściej zajmują się jakimiś drobnymi naprawami. I częściej też deklarowali bardziej równościowe plany zawodowe, czyli właśnie dziewczynki częściej mówiły o tym, że chciałyby zostać inżynierami i tak dalej. To wydaje mi się absolutnie fascynujące badanie i efekt tego badania, bo tak jak mówię, początkowo, czyli jakby te dzieci objęte tym czy ci ojcowie, których dzieci zostały objęte tym badaniem, spędzali z nimi na początku 2 tygodnie, tak? I to samo już.
To jest absolutnie fascynujące, jak zmiana w przepisach faktycznie wpływa na to, jak postrzegane są w ogóle role w społeczeństwie.
To prawda, to znaczy ta zmiana w przepisach na pewno daje możliwość takiego jakby obserwacji w rzeczywistości, co by się stało, gdybyśmy postąpili inaczej niż te normy społeczne, ale też pamiętajmy, że w Hiszpanii ewidentnie i w Niemczech mężczyźni byli gotowi na to, żeby ten urlop wziąć, tak? W sensie tam jakby nie było przymusu, a w szczególności w Hiszpanii urlop wprowadzony konkretnego dnia spowodował, że 70% mężczyzn zdecydowało się
skorzystać z tego urlopu.
Dokładnie.
W Hiszpanii też jest Hiszpanie bardzo lubią urlopy generalnie, mam wrażenie, więc to też jest trochę inna sytuacja. No ale już podsumowując całą tę sytuację, czyli jak rozumiem, wprowadzanie zmian na poziomie legislacyjnym ewidentnie ma jakiś sens w tym wszystkim.
Jak najbardziej. Jak najbardziej on może zarówno gdzieś tam po prostu iść w parze, czyli dawać możliwości do realizacji innych rozwiązań, to po pierwsze. Ale może też troszkę popychać w kierunku właśnie tych zmian, które jak widać dają całkiem fajne efekty.
Super. Doktor Magdalena Smyk-Szymańska była moją gościnią w dzisiejszej audycji z Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. W opisie audycji oczywiście znajdziecie linki do tych badań. Ja zachęcam do sprawdzenia podcastu na naszej stronie radiocampus.fm. Tam właśnie te linki znajdziecie. Ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Bardzo dziękuję.
Naukąt SGH.
To już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Ja nazywam się Kamil Kuć. Ponownie słyszymy się o tej samej porze już za tydzień.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.